mamy połączenie z naszym gościem. Jest nim pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
No to zacznijmy może od wyborów we Włoszech. Wyraźnie wygrała je centroprawicowa koalicja. Będzie także nowa premier. Proszę powiedzieć, jak pan odebrał tę informację, a także jak będą układały się relacje pomiędzy polskimi posłami, posłami Prawa i Sprawiedliwości, a nowym rządem we Włoszech?
Myślę, że najważniejsze jest to, iż to zwycięstwo sił konserwatywnych we Włoszech to dobra informacja dla całej Unii Europejskiej, ponieważ widzimy, że w tej chwili obecnie Unia Europejska przeżywa ogromny kryzys energetyczny, ogromny kryzys związany z bezrobociem wśród młodych ludzi, szczególnie południe Europy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy. To jest miejsce, gdzie siły lewicowe doprowadziły do bezrobocia wśród młodych ludzi między 18 a 24 rokiem życia. No i mamy też ogromny kryzys w systemach bankowych, zadłużone banki. Okazuje się, że na południe Europy w bankach jest około 900 miliardów euro po prostu nietrafionych kredytów. A więc widzimy, że Unia Europejska jest w kryzysie. I te siły, które trzymają w tej chwili władzę w Unii Europejskiej, to są siły liberalne i lewicowe, po prostu nie trafiają z projektem unijnym do ogółu. Więc zwycięstwo pani Giorgi Meloni i jej sojuszników napawa mnie i powinno napawać Unię Europejską optymizmem, ponieważ trzeba naprawdę stworzyć z Unii Europejskiej organizm gospodarczy, który będzie konkurował ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z krajami azjatyckimi. Natomiast też...
Ale tego, panie pośle, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale tego, czy akurat te partie prawicowe sobie poradzą z tak ciężkim kryzysem, tego jeszcze nie wiemy, a kiedy spojrzymy na Włochy, to ogromna inflacja, recesja, problemy gospodarcze. Wspomniał pan o kryzysie energetycznym. No Włochy są jednym z tych państw, które są najmocniej uzależnione zarówno od rosyjskiej ropy, jak i od rosyjskiego gazu. Ponadto pojawia się też tutaj pytanie o ten stosunek do Rosji, bo chociaż oczywiście teraz wszyscy główni politycy tej prawej strony we Włoszech mówią o tym, że te sankcje należy nakładać na Rosję, no to możemy sobie przypomnieć, że na przykład Salvini, z którym Meloni będzie współrządzić w kampanii wyborczej, regularnie podawał w wątpliwość sensowność tych sankcji. No i jest nawet chyba oskarżany o takie szemrane kontakty z Rosjanami, więc to chyba też nie do końca jest tak kolorowo.
Na pewno sytuacja gospodarcza Włoch jest krytyczna, jeśli nie dramatyczna, to bardzo trudna. I jesteśmy tego wszyscy świadomi, a najbardziej są świadomi zwycięzcy, czyli ta koalicja, która wygrała wybory. No więc my tak za bardzo pewnie nie będziemy się wtrącać, tak jak pani von der Leyen, w te sprawy gospodarcze Włoch. Oni sami muszą po prostu wyprostować te ścieżki do normalnej gospodarki, bo wiedzą, w jakiej sytuacji się znaleźli po rządach socjalistów czy innych ugrupowań. Więc tego nie lekceważymy i jesteśmy jak najbardziej przekonani, że ten program gospodarczy, który zaoferowała pani Meloni wraz z sojusznikami, przyniesie efekty, aczkolwiek będzie to Włochów bolało. Na ile Włosi wytrzymają ten system nowych reform i naprowadzanie gospodarki włoskiej na tory, powiedzmy, wolnego rynku i konkurencji, zobaczymy. Natomiast jest to kraj, jest to trzecia siła gospodarcza w Unii Europejskiej, więc ja bym nie lamentował, że we Włoszech nie ma potencjału. We Włoszech jest potencjał, tylko po prostu sprawy ideologiczne zaszły tak daleko, tak jak zresztą w innych krajach Unii Europejskiej, że realna gospodarka została zostawiona na bok, odstawiona na bok. Wobec tego, przy wszystkich tych słusznych uwagach, które pani zaprezentowała, na pewno jest przed rządem włoskim, nowym rządem włoskim pani Meloni, duże wyzwanie i będziemy to obserwować, ale też zapewne pani Giorgia Meloni i jej sojusznicy poprzez ten program, który zaproponowali Włochom, uzyskali ogromne wsparcie w społeczeństwie, więc Włosi są świadomi, nie głosowali w ciemno, wiedzą, na kogo głosowali i wiedzą, że trzeba włoską gospodarkę ratować.
I my też wiemy już, jaki jest stosunek części europarlamentarzystów, czy chociażby przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ursuli von der Leyen do tego nowego rządu. Tu oczywiście mam na myśli jej ostatnią bardzo głośną wypowiedź, którą pan także komentował już na łamach i swojego Twittera, i części polskich mediów.
Tak, no, to ta wypowiedź pani von der Leyen świadczy o tym, że nie za bardzo wie, w którym miejscu jest i jak ważną osobą jest jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, jako premier Unii Europejskiej, więc dziwię się ogromnie, że z ust osoby tak ważne i padają tak nieodpowiedzialne słowa, które wskazują po prostu na to, że jeśli wygrywają ci, którzy podobają się Niemcom, to jest dobrze w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a jeśli wygrywają inni, to jest bardzo źle i od razu mówi się o postfaszyzmie, neofaszyzmie, bo takie przecież też broszki otrzymuje pani Meloni od różnego rodzaju polityków, także i w Polsce. Więc więcej odpowiedzialności za Unię Europejską i więcej dyskrecji. To bym doradzał pani von der Leyen, która no, w zasadzie walczy o utrzymanie się na pozycji szefowej Komisji Europejskiej, no bo jak przyjechała do Polski i powiedziała, że chce dać pieniądze, bo Polska ma dobry plan rozwoju, po covidowy plan rozwoju, to od razu pan Verhofstadt, kolega pani Róży Thun z grupy Renew powiedział, że będzie zbierał podpisy, żeby panią von der Leyen odwołać i ona się wycofała ze swoich obietnic. Więc widzimy, z jaką klasą polityczną mamy do czynienia w Unii Europejskiej. To trzeba zmienić i przed nami, konserwatystami, na najbliższe kilkanaście miesięcy przed wyborami majowymi w 2024 roku ogromne zadanie, żeby te siły po prostu stworzyły taki rząd w Unii Europejskiej, bo Unia jest dobrym projektem, który to rząd po prostu pozwoli krajom Unii Europejskiej funkcjonować suwerennie, a całej Unii budować dobrą współpracę gospodarczą nie kosztem mniejszych państw, tylko solidarnych narodów i wolnych narodów z równymi państwami. I wtedy ten sukces, czy ten projekt unijny będzie miał swój sukces, o jakim marzyli De Gasperi czy Schuman.
O którym marzyli Schuman, no ale pytanie, panie pośle, w takim razie o te wyzwania, jakie stoją przed polskim rządem. Ursula von der Leyen, można powiedzieć, że już nie pozostawia złudzeń. Powiedziała, że Polska teraz nie otrzyma pieniędzy, nie spełnia warunków KPO i nie będzie wypłaty tych środków. I jakie są plany i co w tym kierunku robi i zrobi i planuje zrobić polski rząd?
No pani von der Leyen znowu tu się nie popisała, dlatego że ja doskonale pamiętam rozmowę, czym miał być ten mechanizm warunkowości. Wyraźnie tam napisano, że jeśli będą defraudacje, sytuacje korupcyjne, jeśli na przykład w Polsce będą ginąć pieniądze unijne albo jakaś firma X, czy jakiś podmiot Y po prostu będzie tracił te pieniądze i wydawał niezgodnie z przeznaczeniem, no to wtedy można wprowadzać mechanizm praworządności. Nic takiego w Polsce się nie dzieje. Polska jest przykładem kraju, który z tej perspektywy 14-20 świetnie wywiązuje się swoich obowiązków budżetowych i mamy tutaj nawet i pochwały ze strony OLAF-u, czyli takiego CBA unijnego. Natomiast w tej chwili polski rząd oczywiście powinien bardzo ostro działać i stawiać twarde warunki, bo takie sposobności będą, bo i będziemy uchwalać budżet na rok 2023. I jest nowa sytuacja związana z tak zwanymi nowymi, świeżymi dochodami własnymi Unii Europejskiej, więc wchodzą w grę kwestie podatkowe. Więc Polska będzie miała tu możliwości popisania się, czy stawiania twardych warunków, bo te pieniądze po prostu nam się należą. No ale wiemy już na pewno, że pani von der Leyen widzi na stanowisku premiera w Polsce, tu też się nie popisała, wiadomo kogo, lidera opozycji, pana Tuska, no i będzie chciała przyciągać tą sprawę dania pieniędzy Polakom aż do wyborów na jesieni przyszłego roku. Do tego czasu powinniśmy wynająć dobre kancelarie prawne i po prostu powalczyć o te pieniądze od strony prawnej, bo nie mamy sobie nic do zarzucenia. Natomiast na arenie Rady Unii Europejskiej pani Giorgia Meloni zapewne będzie wspierać polskie dążenia do uzyskania tych pieniędzy, bo COVID nie miał zabarwienia politycznego i całe te wszystkie te plany rozwojowe pocovidowe i te pożyczki, potężne pożyczki, które zaciągnęła Komisja Europejska, muszą być spłacane solidarnie przez 27 państw, a nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Polska spłacała pożyczkę, a pieniędzy nie otrzymała. To byłby nonsens. Więc pani Meloni będzie nas tutaj zapewne bardzo mocno popierać.
Panie pośle, to na zakończenie tylko jedno pytanie, na które pewnie nam pan nie odpowie, bo to pytanie trudne i pewnie też nie zna pan na nie odpowiedzi, ale wspomniał pan o tym, że Ursula von der Leyen ma inne plany, jeżeli chodzi o polską politykę wewnętrzną, że w roli premiera najchętniej, zresztą nie tylko ona, ale widziałaby Donalda Tuska. Pojawiły się ostatnio pogłoski dotyczące dymisji premiera Morawieckiego. Czy pan je słyszał i czy cokolwiek mógłby pan powiedzieć słuchaczom Radia Wnet na ten temat?
Potwierdził tę dyskusję o sytuacji w polskim rządzie pan prezes Kaczyński w ostatnich dniach czy godzinach nawet. Są różne punkty widzenia w polskim rządzie. Ja osobiście uważam, że pan premier Morawiecki działa spokojnie i stanowczo zarazem, ale też i mądrze w zakresie tych wszystkich tarcz pomocowych, które są przesyłane dla polskich przedsiębiorców, dla Polaków przed zimą. Uważam więc, że taka, powiedzmy, zmiana dekoracji w tej chwili niewiele da. Natomiast te realne problemy, które z którymi my się zmierzamy w Polsce, są także bardzo dobrze znane w Unii Europejskiej. W Strasburgu podczas otwarcia sesji plenarnej tydzień temu szefowa Parlamentu Europejskiego pani Metsola powiedziała: widzimy, że jakość życia w Unii Europejskiej się pogarsza. Widzimy drożyznę, i to żywnościową, i energetyczną. Jeśli tam się mówi, tam właściwie widać już nawet panikę w pewnym sensie w obszarze drożyzny, czy tych drogich nośników energii. Gaz na giełdzie podrożał w Amsterdamie o 300% i tak dalej, i tak dalej. Więc Zachód też ma te problemy, które my mamy, więc uważam, że polski rząd na razie powinien trwać i pracować nad pomocą dla Polaków, bo szkoda tracić czasu na jakieś takie zmiany, które moim zdaniem w krótkim okresie czasu niczego nie zmienią.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz dziękuję.
Kłaniam się nisko. Pozdrawiam.